www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Najmocniej Łukasz Jankowski, a z drugiej strony oczywiście Wojciech Cejrowski.
A co ze Krzysztofem Skowrońskim, proszę pana? Nie, żebym coś do pana miał, ale Krzysztof Skowroński ma inny mózg ode mnie i od pana. Ma mózg specyficzny. On ma wypełnienie tam, gdzie ja mam dziury. I się uzupełniamy świetnie.
Wiedziałem, że pan redaktor takie pytanie na początek zada i mam gotową odpowiedź od razu. I ona nie jest skomplikowana. Nazywa się lekarz, ale żeby uspokoić, bo słowo lekarz może budzić w sobie, ma w sobie taki element niepokoju. Lekarz
nie,
okulista.
Nie, ja z lekarzem okulistą na rum się spotykam bardzo często, więc dlaczego miałoby być...
No nie
niepokojące
słyszy,
określenie
lekarza, iść do lekarza,
jest podniecające to... nawet.
Nie każdy ma takie znajomości, żeby pić rum z okulistą. Czasami z okulistą trzeba się spotkać, aby poprawić wzrok.
No ja się spotykam z okulistą najpierw, żeby poprawić wzrok, a potem jak już wiem, że nie wszystko da się poprawić, to siadamy przy rumie i przechodzimy na smak, na którym on się nie zna, tylko ja się znam lepiej.
Pytanie, czy
jest pewna równowaga w tych stosunkach.
Pozostaje pytanie, na ile rum pomaga na oczy.
Bardzo dobrze pomaga i badania wielokrotnie były robione, na przykład z okazji wyścigów samochodowych, które będziemy mieli niedługo, Daytona będzie. Otóż po setce wódki kierowca jest bardziej sprawny. Po półtorej bądź dwóch jest tak samo sprawny, jak był przed, czyli jest to zmarnowane, a po trzech już jest mniej sprawny niż był oryginalnie. Więc opłaca się zainwestować, siadając za kółkiem, setkę wódki, jak się w wyścigach bierze udział. I nie wiem, czemu to jest zakazane na wszystkich torach wyścigowych
to
i autostradach.
Bo to byłby doping. A jeden, pana, jeden może wypić więcej, drugi mniej, a tak każdy ma równe szanse, każdy jest trzeźwy.
Ale proszę pana, zaraz. A co jest złego w słowie doping? Przecież kibiców na stadionach używamy właśnie dokładnie w tej samej funkcji. I można by zakazać porządnym polskim grupom kibolskim dopingu, bo one są lepsze od francuskiego dopingu, który tam siedzi i ser pojada. I można by wtedy uznać, że ze względu na ludzi na trybunach polska drużyna ma fory, bo się nażera dopingiem, pomimo że potem przegrywa, ale pomijam ten fakt. No jest to, jak bardzo by polskie drużyny przegrywały bez tego dopingu. Doping mamy doskonały, proszę pana. Ja co jest złego w dopingu?
Podrzucę inny przykład. Mamy najlepszych kibiców w siatkówce i mamy jedną z najlepszych na świecie drużyn siatkarskich. Tutaj analogia jest pełna i wszystko się zgadza. A czy doping, który w tej chwili dawkuje wszystkim Amerykanom Joe Biden, to jest doping, na który się zgodzili, czy na który się nie zgodzili?
Proszę pana, no ja jestem sceptyczny wobec tych wszystkich procesów jeszcze niezakończonych wyborczych, że się nie dowiemy, nie poznamy odpowiedzi na pańskie pytanie. Chcielibyśmy w sądach, żeby się dotoczyły do końca te wszystkie sprawy osób, które stwierdziły, że widziały jakieś oszustwa wyborcze tu i ówdzie. Ja bym chciał, żeby to się dokończyło w sądach wyrokami, nawet już to nie ma wpływu na to, kto będzie urzędował, bo w Ameryce kongres wybiera prezydenta ostatecznie na podstawie wcześniej przysłanych różnych danych i dokumentów, głosów elektorskich, ale ostatecznie kongres. I kongres mógłby teoretycznie zlekceważyć głosy elektorskie, gdyby miał podejrzenia, że z nimi coś jest nie tak. Co podkreśla też konstytucyjnie to, kto wybiera prezydenta. Więc Biden jest legalnym prezydentem w Ameryce, ale nie dlatego, że się odbyły, niekoniecznie dlatego, że się odbyły prawidłowo wybory. Wybory to są źródła pomocnicze i posiłkowe. I powinna być wola narodu szanowana, ale nie musi. Amerykanie sobie napisali inną konstytucję. To była pierwsza konstytucja kuli ziemskiej i oni sobie ją napisali po swojemu w taki sposób, że kongres wybiera prezydenta, więc jak już kongres wybrał, to niezależnie od tego, czy wykryjemy jakieś oszustwa w przeszłości, czy nie, to kongres wybrał i Biden jest legalnym prezydentem, bo kongres go zatwierdził, wybrał, to jest nasz prezes naszej spółki. No ale ja bym chciał odpowiedzi na pańskie pytanie, które było jakie, czy
Amerykanie się zgodzili na taki doping, ale to skoro wiemy, że odpowiedzi nie mamy w tej chwili, być może nie będziemy mieli nigdy, to samym dopingiem się zajmijmy, czy to jest takie 200 rumu przed wyścigiem rajdowym, czy
nie,
to jest
jedna setka poprawia sytuację, dwie setki nic nie zmieniają, czyli tę drugą zmarnowaliśmy, a trzecia już pogarsza sprawę. To
czy,
proszę
to, czy to jest setka rumu, czy to jest jednak takie
wódki,
nerdowski
panie, doping? Rum to się sączy powoli z doktorem oko i jest sympatycznie, przez cały wieczór się wysącza jedną setkę, tam mocząc usteczka i końcówkę języka. Na tym rum polega. To pana kiedyś może nauczę, jak będzie okazja i rum. Natomiast o dopingu to mów setka wódki. Czy naród akceptował to, co teraz Joe Biden robi? To na to pytanie mam odpowiedź. Otóż naród nie akceptował, bo Joe Biden albo ogłaszał inny program wyborczy niż to, co teraz realizuje, i zaraz wymienię przykłady, albo też równolegle robił te dwie rzeczy, w ogóle nie ogłaszał programu wyborczego. Jego programem było, całej jego ekipy, siedzę w piwnicy, nie prowadzę żadnej kampanii wyborczej, nie wypowiadam się na żadne tematy, nie odpowiadam na pytania dziennikarzy, konferencje prasowe robię bardzo rzadko, zapraszam 5 zaprzyjaźnionych i oni wcześniej muszą przedstawić pytania, które będą zadane Bidenowi, żeby mu na teleprompterze wyświetlać odpowiedź. Tak się odbywała kampania Bidena, czyli nie poznaliśmy żadnego programu Joe Bidena. Ludzie, którzy na niego głosowali, mieli pewne przypuszczenia, że 47 lat w polityce, zawsze był takim centrystycznym, taki był jak korek na powierzchni wody, żeby tak w głównym nurcie się przemknąć i niespecjalnie radykalnie w żadną stronę. Chociaż jego przeszłość wskazywała też na to, że miał radykalne wpadki, bo on był za segregacją rasową w szkołach na przykład, mówiąc, że on nie chce, żeby jego dzieci wylądowały w dżungli rasowej. I to jakoś, niektórzy murzyni mu to pamiętają, ale reszta uznaje, że no kiedyś tak powiedział, to był skandal dawno temu zakończony, to może nie wracajmy do tematu. To jest facet, który współpracował z działaczami Ku Klux Klanu, prominentnymi. To taki Joe Biden, więc mówienie o nim, że to centrysta, to jest raczej marzenie ludzi, bo to taki był miły pan. Wszyscy, którzy go osobiście spotykają, to wiedzą, że to bardzo miły pan, kulturalny, grzeczny, wszystko z nim w porządku. No ale jakby ktoś analizował jego działania, to już nie jest miły pan. I teraz, po pierwsze, nie ogłosił żadnego swojego programu wyborczego. Po drugie, jak był gdzieś na ulicy zaczepiony przez dziennikarzy zadających twardsze pytania, bądź udzielał wywiadu trwającego 50 minut dla wprawdzie zaprzyjaźnionej stacji i wszystkie pytania były wcześniej ustalone, no ale w trakcie rozmowy wyskoczyło jakieś pytanie z boku od zaprzyjaźnionego dziennikarza, który chciał Bidenowi pomóc. I to było pytanie, cytuję, następujące. To co? Nie podniesie pan podatków, bo Trump mówi, że jak pan tylko obejmie urząd, to pan natychmiast wszystkim podniesie podatki. Dziennikarz podprowadzał Bidena w kluczowym na ten temat wywiadzie i podawał mu linę ratunkową, żeby ten powiedział jasno i wyraźnie, nie podniosę podatku nikomu. Po objęciu urzędu zarówno Biden, jak i różni jego sekretarze, których powołał, czyli ministrowie po naszemu, powiedzieli, no ale żeby sfinansować kluczową rzecz, jaką jest ochrona klimatu, bardzo ważną w programie Bidena, to musimy podnieść podatki. No i właśnie o tym Trump mówił. Jeżeli oni będą chcieli zrealizować to, czym się chwalą, to wam podniosą podatki. Mówił Trump. I wtedy oni, ponieważ jedno od drugiego im nie pasuje, bo będziemy chronić klimat, to miał być taki miły przekaz, pozytywny taki, no, do tych wszystkich, którzy chcieliby na Bidena zagłosować. Natomiast podniesiemy wam wszystkim podatki radykalnie, to już nie jest dobry przekaz. No to jedno chowali pod dywan, a drugim się chwalili. No i teraz wyszło, że już oficjalnie mówią, tak, no wszystkim podniesiemy, równo jak leci, wszystkim. i likwiduje miejsca pracy przeróżne i wprowadza płacę minimalną, co jest kolejną likwidacją miejsc pracy. To mogłoby być dla Polaków zrozumiałe.
Ale z jednej strony jedną ręką zabiera, ale drugą ręką coś daje. Popularne nad Wisą stało się hasło 300 plus 300 dolarów dla każdego dziecka, nie dla każdego dziecka. Co to jest za propozycja?
To nad Wisłą daje?
Nie, no u siebie daje, za oceanem, u pana dokładnie rzecz biorąc. Ma
ale
dać.
Nie masz czego dawać. Nie masz czego dawać. On opowiada, że daje. On różne rzeczy opowiada. Podam państwu jeden przykład, w jaki ciekawy sposób on opowiada. Otóż, jak tylko dorwał się do mikrofonu po zaprzysiężeniu, to powiedział, w jednym z pierwszych oświadczeń się chwalił, że teraz w sprawie szczepionek to rozpędzimy ten pociąg i będzie się działo. Obiecuję wam pod przysięgą 100 milionów zaszczepionych w 100 dni. Załatwię 100 milionów szczepionek w 100 dni. To jest bardzo chwytliwe hasło, ale za Trumpa było więcej. Bo 100 milionów szczepionek w 100 dni znaczy milion dziennie. Natomiast za Trumpa było ponad milion dziennie. Więc Biden mówi różne rzeczy, takie, że wszyscy myślą, że to jest czekolada cudowna. Natomiast za Trumpa ta czekolada była większa, ta tabliczka czekolady. I o tym już żadne media nie wspominają poza radykalnymi prawicowymi. Ale przecież za Trumpa było milion dziesięć, przepraszam, nie 100 milionów, tylko 110 milionów szczepień, gdyby to realizować w tempie Trumpa, czyli spadło tempo za Bidena. I te jego obietnice również finansowe to są podobnego typu, że za Trumpa już były odłożone pieniądze, żeby pomóc dzieciom, natomiast teraz za Bidena się trochę przepakuje to. W inną wstążeczkę się zawiąże. Przecież Biden nie ma na razie żadnego własnego budżetu, nie poszedł ani razu do kongresu, żeby o coś poprosić, nie dogadał się, podpisuje tylko dekrety prezydenckie, nie dogadał się na żadną ustawę, ani budżetową, ani żadną inną, więc wszystko, co teraz obiecuje, to są tylko słowa. Nie ma finansowania na nic, co proponuje, bo finansowanie na działalność państwa zabezpieczyła mu jeszcze poprzednia ekipa. I zanim on wytworzy jakieś własne finansowanie, własne budżety, zanim się dogada najpierw z Dolną Izbą w Kongresie, a potem z Senatem, żeby nadzorca, czyli Kongres, zaakceptował jego pomysły finansowe, zanim to nastąpi, to są tylko słowa.
A teraz zobaczymy, jak słowa mogą się układać w słowa piosenki, bo przecież bez piosenki nie byłoby studia, bez muzyki nie byłoby studia Dziki Zachód.
Widzę, jak pan steruje ruchem po zegarku patrząc. Dobrze, no to proszę pana, więc nawet mam piosenkę a propos tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, gdyż ja też jestem przygotowany. Stara piosenka i nie na ten temat, z początku lat 90. pod tytułem What's the Dang Deal? Nie wolno w świecie country przeklinać w piosenkach, w związku z tym to słowo dang się pojawia. Tak jak u nas są dwa słowa, jednego ja nigdy nie używam, a drugie jedwabiście, jakby ktoś powiedział. Więc w tym przypadku w piosence to dang to ma ukryć jakieś brzydkie słowo. Natomiast tytuł można by przełożyć tak. I do Bidena go skierujmy, całą tę piosenkę. Ale o co chodzi?
Studio Dziki Zachód.
To mogę panu teraz na szybko powiedzieć,
to
co
ja na
tam
szybko
Biden
słucham.
Wykonał. Otóż Biden i jego personel łamią własne rozkazy w sprawie masek, bo wydali rozkazy nie tak jak na Florydzie, w Teksasie, w Dakocie Południowej, gdzie nie było lockdownu i gdzie gubernatorzy powiedzieli ludziom, jakie są zagrożenia i zaproponowali, jak można by omijać te zagrożenia, ale generalnie ludziom zostawili wolność w zdecydowaniu, jak masz się chronić ty w twojej konkretnej sytuacji, czy masz knajpę swoją zamknąć i zbankrutować, czy chcesz na 2 miesiące zamknąć, bo tyle masz oszczędności i tak dalej. W tych Stanach jest dobrze. Natomiast w Stanach, w których było dokładnie tak jak w Anglii, we Francji i w Polsce, czyli Kalifornia, Nowy Jork, New Jersey, tam jest katastrofa. Pod każdym względem, pod gospodarczym, ale przede wszystkim epidemiologicznym. Ten eksperyment pokazał, jakbyśmy Kalifornię z Florydą porównali, to jedno na wybrzeżu i ma palmy i drugie na wybrzeżu i ma palmy. Jedno na wschodnim, drugie na zachodnim. Bardzo podobne stany turystyczne, podobna struktura gospodarcza, bo rolnictwo i tu i tam. Kalifornia to 1/3 takiego ogrodniczego rolnictwa amerykańskiego, żywią całe Stany pod tym względem. Floryda z kolei to pomarańcze, państwo piją sok z pomarańczy, w Polsce to on jest z florydzkich pomarańczy i tak dalej. Bardzo podobne stany pod względem ludnościowym, pod względem gospodarczym i tak dalej. I w jednym nie było lockdownów, taki sobie zrobili eksperyment na Florydzie i jest dobrze. I również jeśli chodzi o wyniki zachorowań i umieralności, bardzo mało. Natomiast w Kalifornii, gdzie były restrykcje, wszyscy mają nosić maski z domu, nie wychodzić, żaden biznes nie otwarty i tak dalej, tam z kolei najgorsze wyniki. Po kotem się kładą w COVID-zie w Kalifornii. No i ten eksperyment mógłby Polakom posłużyć, polskiej władzy, gdyby chciała działać na naszą rzecz, a nie na rzecz swoich suwerenów z Unii Europejskiej, sutenerów nawet bym powiedział. Że powtarzamy ruchy, które się Francuzi zrobili, które zrobili Anglicy, u nas robimy, mechanicznie robimy tak samo, czyli lockdown stosujemy. Popatrzmy na Kalifornię i na Florydę i dokonajmy wyboru. I jeszcze z rozpędu, zanim panu wyliczę, co Biden zrobił, takie mi przyszło do głowy pytanie, po co Polska płaci składkę do WHO? Tam, nie wiem, 17 milionów. Po co płacimy? Za to, że nam ktoś kłamie? On to chętnie za darmo zrobi. WHO nadal by wysyłało nam te same listy, te same e-maile, te same instrukcje, te same zatwierdzenia szczepionek za darmo. Kłamie się bardzo chętnie za darmo, bo im za kłamanie Chińczycy płacą, więc nie wiem, po co Polska nam w ogóle płaci tę składkę. Pan wie?
Nie wiem, ale się zapytam. To może któryś z ministrów odpowie, może zna takie, na takie pytanie odpowiedź.
No więc właśnie, za kłamanie nie płacimy, zrobią to za darmo. Taka jest moja teza. I teraz Biden wprowadził przymus masek, nie tak jak na Florydzie, rób jak uważasz. Jak jesteś bardziej chorowity, to może sobie załóż. Jak czujesz, że kaszlesz na kogoś, mógłbyś zarazić, jak chcesz, to załóż. Jak nie chcesz, no to nie noś. Daj ludziom żyć, nie przeszkadzaj nikomu innemu. Biden wprowadził przymus na wszystkich gruntach federalnych, w budynkach federalnych i tak dalej, a jednocześnie łamie go bez przerwy.
I to znowu na 100 dom... dni, bo tam jakiś fetysz 100 dni panuje w administracji Bidena, zauważyłem.
Taki mają fetysz, tak. Setkę lubią.
Od czego zaczęliśmy zresztą od czego naszą zaczęliśmy. Rozmowę.
No to dlatego jest... się zafakałem. Więc proszę pana, Biały Dom to jest budynek jak najbardziej federalny i cały grunt dookoła, natomiast Biden maski nie nosi. Ciągle państwo widzą, czasem jak przy biurku siądzie, to założy dla pokazu, dla kamer, ale bardzo często też obserwujemy różne wypowiedzi, a to przy kominku stoi, na lewo komunistka Kamala, czy marksistka, jak to woli, i ona w masce, tam jakiś John Kerry jeszcze dalej też w masce stoi, natomiast Biden przy mikrofonie już bez maski stoi. Zdjęcie maski w budynku federalnym to jest złamanie prawa. Na górze tam u siebie w mieszkanku to jest nadal budynek federalny. I on powinien spać w masce, siku robić w masce i zęby myć w masce powinien i pić przez słomkę też w masce, zgodnie ze swoim zarządzeniem. Kiedy jest w samolotach, w Air Force One albo w swojej limuzynie, wszędzie powinien stale być, w ogóle nie zdejmować, powinien się zadusić w tej masce zgodnie z własnym przepisem. Albo powinien ten przepis zmienić na taki, na przykład jak jest na Florydzie. Wymyślił jeszcze coś takiego. Biden nic nie wymyśla, tylko ci, co tam na sznurkach go utrzymują, żeby machał rękami. On czyta z telepromptera nowe rzeczy dla siebie, nie rozumie. Jak podpisuje te dekrety prezydenckie, to my patrzymy, że on wyciąga kartkę. Trump pokazywał dekret do kamery i z głowy mówił, co jest w tym dekrecie, bo Trump wiedział, co podpisuje. Natomiast Biden wyciąga karteczkę z tego dekretu, otwiera ten dekret, to jest taka duża teczka, i mówi, a teraz podpiszę. I kilka razy jak mówił, to zrobiliśmy transliterację na dole ekranu. Ktoś przepisał, stenografistka, dokładnie słowo w słowo to, co on powiedział. Ni dang nie da się zrozumieć, co on mówi, co on, czyli on sam nie rozumie, co podpisuje. No ale potem jak przeczytaliśmy, co podpisał, no na przykład powiedział, żeby zaszczepić wszystkich tych bandytów, którzy siedzą w bazie Guantanamo, tych, którzy wysadzali dwie wieże w Nowym Jorku, żeby ich w pierwszej kolejności ich zaszczepić. Pentagon mu pokazał w tym przypadku środkowy paluszek, i powiedział, że na razie tę prośbę prezydencką zignoruje. Pentagon tak mu powiedział, postawił mu się po raz pierwszy. No ale sam pomysł. A drugi pomysł dla wojska, taki, żeby transwestyci mogli iść do służby wojskowej. I wszyscy pokrewni, ja tam się transgender, no nie znam się na szczegółach i one wydają mi się nieinteresujące akurat do omawiania w szczegółach. Trump to powstrzymał. Powstrzymał dlaczego? Bo oni szli do wojska, żeby się załapać na darmową służbę zdrowia w wojsku. Na to wojskowe ubezpieczenie. Dla przeprowadzenia swoich zabiegów chirurgicznych i lekowych. W cywilu to kosztuje kupę forsy, a zapiszemy się do wojska i już nie musimy nic płacić, tylko wojsko nam zrobi, a potem się zwolnimy. Ale pomijam już nawet ten aspekt finansowy. Jak to osłabia armię wewnętrznie? No armia to jest jednak seksistowskie, męskie przedsięwzięcie. Tak, są wyjątki, zdarzają się kobiety szczególnych zdolności, które latają na myśliwcach w Izraelu i tak dalej. Znajdują się specyficzne armie na kuli ziemskiej, tak jak izraelska. To jest kraj osaczony przez terrorystów palestyńskich. Wcześniej miał ciągłe wojny z sąsiadami, którym się nie podobało odtworzenie państwa Izrael w jego naturalnych ziemiach, więc i wojna z Egiptem i tak dalej. I oni z braku ludzi, to jest bardzo mała populacja, teraz chyba 9 milionów, ale wcześniej było wiele mniej, zanim ruskich sobie sprowadzili po upadku Związku Sowieckiego. I tam była potrzeba na siłę przeszkolenia kobiet, żeby były zdolne potem, jak wyjdą z wojska, wziąć kałacha czy Uzi w ich przypadku i bronić domu swojego. Więc są wyjątki, ale generalnie armia to jest seksistowskie, męskie przedsięwzięcie. No tak jak kopalnia to jest seksistowskie, męskie przedsięwzięcie, bo tam trzeba mieć konstrukcję mężczyzny hormonalną, genetyczną. Trzeba mieć większe mięśnie, trzeba mieć serce, które pompuje inaczej niż damskie serce. I w związku z, i tam się trzęsą różne rzeczy i przerwy miesięczne są niedobre i przerwy na dziecko są niedobre w armii. W armii chcemy mieć facetów i jeszcze w zasadzie dobrze, żeby oni jeszcze żony nie mieli i założonego domu, bo jest wtedy ogólnie łatwiej się oporządzić. No, a Biden niszczy armię, bo teraz będzie ten. Grodzki mógł się zatrudnić do armii, zwany Grodzką. Będzie się mógł do armii amerykańskiej zapisać i tam walczyć z torebką. No, to osłabia w stosunku do ruskich, Chińczyków i reszty świata moc armii amerykańskiej. Co się dzieje w kościele katolickim, gdy jakiś proboszcz nielegalnie, niezgodnie z dokumentami kościoła katolickiego dopuści dziewczynki na ołtarz, żeby służyły do mszy. Natychmiast wymiata chłopców. To jest zjawisko również psychologiczne. Chłopcy mają ten swój świat przy ołtarzu i to jest nasza drużyna. Natomiast jak dopuścimy dziewczynki, to to już przestaje być nawet tak po chłopięcemu, po szkolnemu atrakcyjne. I chłopców wymiata. Oni wtedy wolą grać w piłę na boisku sami, dopuszczając jakieś pojedyncze chłopaciary. Są takie dziewczynki i one są bardzo akceptowane w tych męskich, seksistowskich grupach typu kopalnia, wojsko czy boisko szkolne i kopanie w gałę. Ale to są jednak wyjątki. Chłopców wymiata spod ołtarza i mężczyzn wymiata z wojska w momencie, kiedy się wprowadza takie dekrety o gender. To takimi rzeczami się zajmuje ten, który pociąga za sznurki Joe Bidena, plus płaca minimalna, co jest tragiczne. Jest w Polsce też podwyższa się płacę minimalną bez przerwy. No i dochodzimy do takiego momentu, gdzie wywracający hamburgery, najczęściej młody murzyn, który zbiera na szkołę, na przykład na college albo dorabia po godzinach, za 10 dolarów to jeszcze się opłaca go mieć. Ale jak płacę minimalną podwyższymy do 15 dolarów za godzinę, to już wtedy taniej wychodzi kupić automat. On jest inicjalnie droższy na początku, ale jak sobie przeliczy McDonald's we wszystkich swoich restauracjach, kupią flipery, które będą przewracały hamburgera na drugi brzuszek. Do tego prowadzi płaca minimalna. Jest cała masa zajęć, które tanio, po pierwsze, opłaca się komuś zlecić, w Polsce również, typu odśnieżanie parkingu, cokolwiek. I opłaca się, są grupy ludzkie, którym opłacałoby się taką pracę przyjąć. Natomiast jak lewica zaczyna kombinować, my wam lepiej ustawimy życie i wprowadzimy płacę minimalną, to efekt jest, zawsze jest drastycznie niedobry. Cokolwiek lewica wymyśli, że my wam uregulujemy życie, wprowadzimy kolejną ustawę, na przykład zajmiemy się regulacją pensji minimalnej, to nigdy się nie sprawdza. W związku z tym lewica przychodzi i mówi, to musimy poprawić. W Polsce mamy ciągłe reformy systemu zdrowia, bo on jest państwowy i nigdy nie działa. On jest lewicowy i nigdy nie działa i nigdy nie zadziała, bo się socjalizm nigdzie na kuli ziemskiej nigdy nie udał. Nigdy, w żadnej wersji, w zamordystycznej, stalinistycznej się nie udał. W Chinach się nie udał. Na Kubie, w Wenezueli, nigdzie się nie udał socjalizm. Żaden. W Europie Zachodniej też się nie udał. W Szwecji socjalizm się nie udał. No i lewica jednakowoż jest ślepa na nie udał, tylko poszerza swoją domenę władzy. Jak się coś nie udaje i nie działa, to lewica przychodzi, ma jeszcze więcej swoich lewicowych pomysłów i to jest koncepcja w nieskończoność. U nas w Polsce już dwukrotnie albo trzykrotnie PiS podchodził do podwyższania płacy minimalnej. To się nie sprawdza. Podwyższenie płacy minimalnej powoduje wzrost bezrobocia, a nie zmniejszenie. Nie jest tak, że się robotnikom poprawiło. Niektórym się poprawiło, bo w niektórych branżach wymuszenie wzrostu płacy minimalnej nie skutkuje tym, że ja muszę tego człowieka zwolnić. Ale ja u mnie w firmach miałem kilka takich przypadków, kiedy podejmowałem decyzję dobra. Będę sam to biuro sprzątał, bo jak ja mam sprzątaczce płacić płacę minimalną, to ja już wolę sam przelecieć szmatą raz na tydzień i szajs, i setka wódki mi zostaje w ręku. Więc lewica przychodzi ze swoimi koncepcjami, zarządzimy jakimś kawałkiem waszego życia, prawem budowlanym, opieką zdrowotną, zaopiekujemy się wami. Nie działa, to lewica w nieskończoność reformuje i powiększa. A to jeszcze musimy taką regulację wprowadzić, a to jeszcze kontrolę, a to jeszcze coś tam. USA to był jedyny kraj, który skonstruowano od początku w kierunku mały rząd, wielki obywatel. W antylewicowym kierunku, antymarksistowskim. Że bardzo małe państwo, państwo w nic się nie wtrąca, niczym nie zarządza. Dlatego amerykańska lewica nienawidzi Stanów Zjednoczonych. Nas może to dziwić, skąd taka nienawiść do Ameryki i mówienie, że one były ufundowane, tam mają korzeń niewolniczy. Okropne są Stany Zjednoczone i to mówią Amerykanie, którzy się tu urodzili, tylko że oni do lewicy należą. Oni nienawidzą Stanów Zjednoczonych dlatego, że ich wyznaniem jest lewicowość, czyli powiększanie państwa. Amerykańska konstytucja wszędzie powtarza, że państwo ma być małe. Precz łapy od tego, precz łapy od tamtego. Rząd nie powinien się tym zajmować. Nie powinni się niewybrani przez nikogo, urzędnicy typu premier Morawiecki, niewybrany przez nikogo, tylko osadzony na urzędzie, nie powinni się zajmować naszymi sprawami. Naszymi sprawami w minimalnym stopniu powinni się zajmować wyłącznie ci, których wybieramy. Kongresmeni, senatorowie, prezydent i tak dalej. I dlatego lewica amerykańska nienawidzi własnego kraju i własnej konstytucji, że on jest antylewicowa jest ta konstytucja. Obywatel ma być duży, państwo ma być małe. No ale lewica zwycięża w Ameryce i Bideny dlatego, już kończę, że ludzie nie dążą do wolności, tylko chcą, by się nimi ktoś zaopiekował. I w Polsce jest to samo. Dlatego PiS wygrywa ze swoimi programami 300+, 500+, 1000+. Ludzie oddadzą całą swoją wolność za iluzję taką, że się nimi ktoś zaopiekuje.
I po tej średniej improwizacji redaktora Wojciecha Cejrowskiego ustaliliśmy, są dwie rzeczy nieskończone w studio Dziki Zachód. Nieskończona rządza lewicy, żeby zwiększać zakres swojej władzy i niewyczerpana pula muzyki Wojciecha Cejrowskiego.
A dlaczego moja improwizacja była średnia? To już mi pan wystawił ocenę?
Nie, no czasowo średnia.
Jakości?
Nie.
A czasowo?
Czasowo.
Czasowo średnia. Nie, proszę pana, no może bredzę. To mi trzeba przerwać i powiedzieć brutalnie. Bredzisz, człowieku, nie zgadzam się z tobą. Krzysztof Skowroński to robi często, nie używając słowa bredzisz, tylko jakiś dang tam wrzuci. No i teraz, czy Ameryka upadnie? Jest źle i będzie coraz gorzej. Nie wiem, chociaż w piosence śpiewają Don't worry, baby. Spoko, malutka. Nic nie bój, nie bój, nie bój. Będzie dobrze.
Studio Dziki Zachód.
I tym razem to może ja bezczelnie rozpocznę. Łukasz Jankowski w Warszawie w zastępstwie Krzysztofa Skowrońskiego, a niezmiennie po drugiej stronie oceanu Wojciech Cejrowski.
Tak.
Tak,
to zaczął pan, to niech pan teraz zarzuci temat. Ja no tutaj właśnie, jestem przygotowany, proszę pana, na wszystko.
Skończyłbym z tym Bidenem już raz, może nie na
proszę,
zawsze, ale raz dzisiaj. I tak klamrą, skoro wszystko już wiemy, co na początku zrobił Joe Biden, a co innego mówił w kampanii, albo nic nie mówił, a teraz robi to, co robi, to czy jest taka refleksja, to nie jest ten Joe, na którego głosowałem. Czy kogoś pan spotkał, to by powiedział, to nie jest ten polityk, to nie jest ten program, to nie jest ta Ameryka, której chciałem głosować. Głosując na Joe Bidena.
No miało być już nie o Bidenie, a pan cały czas
zarzuca...
Nie, no
zarzuca... żeby skończyć temat, żeby raz...
Średnia improwizacja, już panu powiem, jak ją nazywać, to był segment B. Segmenty są w radiu rozdzielone czy reklamami, czy piosenkami i to był segment B, zamiast mówić średnia, to teraz segment C, proszę pana, już miał nie być o Bidenie, ale tak, coraz więcej ludzi się orientuje, że on realizuje ekstremistyczną wersję państwa proponowaną przez ekstremistów lewicowych, których tam było 4 kobity były i potem one zaczęły poszerzać swoje wpływy. Alexandria Ocasio-Cortez, czyli Cindy. Cindy z bardzo bogatej szkoły, to tam, że ona w barze pracowała, to każdy kiedyś w Ameryce w barze pracował, ja też pracowałem w barze, jeszcze na Karaibach też pracowałem, więc to żadna sztuka być z jednej strony z dobrej rodziny, z dobrej szkoły, z bogatej nawet rodziny, a pracować w barze, ona się tak reklamowała, więc to była ekstremistka komunistyczna, która nienawidziła Ameryki jako konceptu, w którym obywatel ma być duży, a państwo małe. I ona rozbudowała swoją bazę niesamowicie. Biden realizuje jej program. Te wszystkie tam klimaty i te inne rzeczy. Kilku demokratycznych reprezentantów w Izbie Reprezentantów, po naszemu poseł by się powiedziało, chociaż tu nie ma parlamentu, powiedziało, że to nie jest ten program, który Partia Demokratyczna powinna realizować i powiedziało też kilku, na razie między 2 a 5, że nie po to wybieraliśmy Joe Bidena, żeby rządziła Kamala Harris i Alexandria Ocasio-Cortez z ich radykalnymi programami, więc z tym zjawiskiem tak się spotykamy.
No
ale
dobrze.
Teraz proszę pana, może o ekonomii czy coś, nie chcę panu narzucać.
Ale
pana,
bardzo chwilnie, ekonomii jak najbardziej, ale jeszcze interesuje mnie, skoro już obecnego śmiało mówili, to może byśmy się zabrali za byłego, bo donoszą nawet nad Wisłą nam tutaj media różne niepokojące informacje, a to, że się Donald Trump rozstał ze 2 swoich istotnych prawników tuż przed tym procesem o impeachment, a to, że być może będzie musiał wyjechać ze swojej posiadłości z Florydy. Jednym słowem, pech cały czas prześladuje Donalda Trumpa. Może to nie pech.
Ktoś,
może
że będzie musiał wyjechać, to pierwsze słyszę. Prawników wymienia się często w Ameryce. On ma dużą ekipę prawników. Cała jego kariera, zanim został prezydentem, a potem w gabinecie owalnym, polega na dużej rotacji ludzi w poszukiwaniu tych najlepszych, których się potem zostawia. Więc to, że on wywalał kogoś na początku kadencji, jak się przekonał, jak człowiek pracuje, jak mu z oczu patrzy, że szczery, że nieszczery, że politykuje, że nie mówi do rzeczy, albo za wolny dla Trumpa, który był błyskawiczny, bardzo był szybki. Wysłuchiwał 40 głosów i potrafił sumę wyciągnąć. To prawdziwy, udany lider, dlatego miliarderem został. On w swoich firmach też miał bardzo dużą rotację i z tego też powodu prowadził program bardzo popularny, chyba 7 sezonów w stacji telewizyjnej Apprentice. Nie wiem, to w Polsce było czy nie było, czyli uczeń mistrza, i tam frazą jego popularną było you're fired, czyli wywalam cię, zwalniam cię. W Ameryce ciągle można kogoś zwolnić z pracy, nie tak jak u nas, że no bo PiS lewicowy i poprzednie lewicowe SLD i lewicowe PO powprowadzały różne przepisy typu prawo pracy, że jak ja zwalniam pracownika, to on jeszcze miesiąc pracuje, czyli udaje, że pracuje. Bo on tam siedzi, już nic nie chce robić, rozstaliśmy się, ale jeszcze miesiąc bierze pensję, to ja wolę zawsze pracownikowi powiedzieć, siedź już człowieku w domu przez ten ostatni miesiąc, nie babrz mi tutaj w firmie. W Ameryce ciągle jeszcze mogę powiedzieć, you're fired, zwalniam pana i on musi w ciągu 15 minut spakować swoje pudełko i wyjść. No więc Trump rutynowo mieli ludzi, wyrzuca często, a potem zostawia te najlepsze osoby, które pracują u niego na całe lata. Ostatnim rzecznikiem prasowym jego przed opuszczeniem Białego Domu była taka bardzo sprawna i do tego jeszcze ładna blondyna. Teraz mamy brzydką rudą u Bidena. Ona ma chyba zachęcić ten elektorat, który u nas wyszedł na ulicę. Te wrzeszczące wulgaryzmami baby uliczne takie, że to nawet na bazarze nie słyszę takiego wulgarnego języka jak na tych manifestacjach. Więc nowy rzecznik prasowy Bidena ma chyba zachęcić tę część elektoratu, bo to jest źle uczesana, obrzydka. Włosy w Ameryce sobie łatwo zrobić, więc nawet jak jej wyrosły słabe, to może sobie nawet dokleić sztuczne. Wszystko w Ameryce można. Można codziennie mieć fryzjerkę i pięknie włosy mieć zrobione, tak jak rzecznik Trumpa. Była wystawiana do ludzi twarz na cały świat prezydenta, najczęściej spotykająca się z mediami twarz. Powinna być schludna, ładna, dobrze ubrana, umalowana. No jakaś powinna oględna być. A ta psaki, która teraz występuje, jest okropnym przedstawicielem tego tłumu, który wrzeszczy pod domem Kaczyńskiego wulgaryzmy. Tak wygląda. Więc u Trumpa to, że rotują prawnicy, to jest nic dziwnego, że rotują pracownicy, przez jakiś czas rotują, przyjmuje, wywala i rozstają się zawsze w przyjaźni. Czasami napiszą jakąś brzydką książkę, a on i tak, tak jak Steve Bannon, wyleciał, brzydkie rzeczy mówił o Trumpie, wyleciał za nielojalność, ale potem Trump został wobec niego lojalny i podpisał mu pardon prezydencki na koniec kadencji swojej za zasługi. Pomimo tego, że pod koniec swojej pracy Bannon robił brzydkie rzeczy i musiał z tej pracy wylecieć, z pracy w Białym Domu jako doradca prezydencki, pomimo tego złego, co zrobił, został doceniony za to, co zrobił dobrego.
Chociaż z drugiej strony sam Bannon teraz chyba też wobec Trumpa jest solidarny, bo jego media Donalda Trumpa akurat tak wspierają.
Tak, jest. Więc ta rotacja u Trumpa nas nie dziwi. O tym, żeby musiał opuszczać Mar-a-Lago, które jest na Florydzie i jest dobry tam gubernator, który lockdownów nie urządził i gospodarczo Floryda kwitnie. Z Nowego Jorku ludzie uciekają, jest dosyć blisko. I tradycyjnie na emeryturę się przenosiło z Nowego Jorku, jak już ktoś majątek zrobił z tych dobrych, bogatych, żydowskich dzielnic, kiedy się człowiek napracował przez całe życie, cały swój majątek sprzedawał, dobre mieszkanko, ale malutkie na Manhattanie, i cały swój majątek przenosi tradycyjnie na Florydę, to jest stały ruch, natomiast teraz on przyspieszył. Ludzie powiedzieli, jak ja z domu pracuję, jestem maklerem giełdowym, ale brokerem, czyli wszystko robię w komputerze, to jak ja mam się kisić w Nowym Jorku i nawet do knajpy nie mogę pójść wieczorem, to ja się przeniosę na Florydę i robotę moją będę tak samo wykonywał, natomiast dzieci pójdą do szkoły, które nie były na Florydzie zamknięte, a w Nowym Jorku ciągle jeszcze są i tak dalej.
I będę pracował więc w sadzie pomarańczy albo mandarynek.
Nie, nadal utrzymujemy swoje dotychczasowe zatrudnienie. Szczególnie ci, którzy online pracują, albo już są pod koniec, tuż przed emeryturą. Cała masa ludzi się przenosi. Na Florydzie boom jest.
Na Florydzie pewnie internet także i w sadach pomarańczowych istnieje. Można komputer odpalić i pracować, tylko że nie w biurze, a na świeżym powietrzu. Ale ten sam problem, skoro pan redaktor o ekonomii chciał, to ja może z tej strony do ekonomii zagadnę. To nie tylko Nowy Jork, ale podobno Kalifornia też się wyludnia. Podatki nie dają żyć ludziom. Korporacje też uciekają z Doliny Krzemowej. Ruch w Ameryce się dzieje.
Tak, i do Teksasu też uciekają. Są takie stany, które nie pobierają. Uwaga, to koncepcja nowa może dla Polaków, ale podam. To nie tylko dzikie kraje typu Arabia Saudyjska, ale również niektóre stany w Stanach Zjednoczonych nie pobierają podatku dochodowego, żadnego. Na Florydzie jest zerowy, w Teksasie jest zerowy. To jest też powód, dla którego część ludzi, którzy ma rozkręcone przedsiębiorstwa, przenosi swoje firmy do tych stanów, w których nie biorą podatku dochodowego. Czyli można utrzymać państwo, jakim jest stan typu Floryda, Teksas, bądź państwo, jakim jest Arabia Saudyjska, nie pobierając podatków od obywateli. Da się to zrobić. Bardzo pięknie skonstruowane. W Polsce zamiast tych wszystkich idiotycznych tarcz, w które zawsze rząd strzela niecelnie, bo takie wpisze różne ograniczenia, że się nie załapujesz człowieku, i w związku z tym propagandowo też polski rząd ma całą masę rozczarowanych, bo już jest ósma tarcza, a ja się na żadną z tych ośmiu nie załapałem. Jestem rolnikiem, musiałem wysypać, to nie mój przypadek, tylko przypadek z internetu wzięty, 1000 ton ziemniaków muszę zakopać do ziemi, bo Premier Morawiecki zamknął restaurację, w związku z tym fabryka frytek nie miała powodu produkować frytki, sprowadziła tylko trochę, małe trochę z zagranicy, bo im wyszło taniej niż całą fabrykę otwierać. I jak fabryka frytek nie odebrała, nie robiła frytek, to nie odebrała ode mnie ziemniaków. I ten rolnik się nie załapie na żadne tarcze ani na nic. Zamiast tego wszystkiego, tych wszystkich głupich tarcz, ja proponowałem już dawno zero podatków. I ludzie mówili, ale przecież jak nie ma dochodu, to się nie płaci podatku. Dochodowego się nie płaci, a ja powiedziałem zero podatków. VAT-u proszę nie pobierać. W momencie, kiedy premier w Polsce zakazuje działalności gospodarczej, to niech nie pobiera VAT-u. To każdy Polak wtedy oszczędzi 23% na wszystkim, co kupuje.
No, nie
z wyjątkiem
wszystkim.
Książek, które są na 5%. Więc proszę z akcyzy zrezygnować. Od benzyny. Skoro nam zakazaliście podróżowania, pracowania i tak dalej i mamy trudno, zamiast zbierać od nas cały czas tę forsę i potem w ramach tarczy nam ją wypłacać, jeszcze po drodze drukować, najpierw zrezygnujcie ze wszystkich podatków. I VAT był na pierwszym punkcie. O 1/4 spadną nasze wydatki z dnia na dzień. I nie potrzebuję wtedy waszej tarczy. Jakiś czas zacisnę zęby i pożyję.
I to
jest... może panu puszczę piosenkę, a potem opowiemy o tym wydarzeniu na giełdzie, które miało miejsce w Ameryce.
To jest co szpera tam. Nie, to może najpierw giełda, a na koniec piosenka, możemy się nie wyrobić, a rzeczywiście sprawa jest fascynująca, bo nagle się okazało, że jednak rynek to nie jest taka wolna przestrzeń, tylko są feudałowie i są ci, którzy mają gorzej.
Jak tak się okazało. Piosenkę mam taką, że nam będzie do przewodu pasowała, dlatego bym chciał ją zagrać.
No to dobrze, nosi to już tytuł... ja nie będę stał...
No to dobrze. No, bo nosi taki tytuł, że nam pasuje do początku audycji, będzie piękną kodą. Otóż ogólnie giełda to jest w tej chwili zjawisko bardzo nieczytelne dla normalnego człowieka. Trzeba się bardzo dużo nauczyć, żeby w ogóle zrozumieć, co się na giełdzie dzieje. Kiedyś giełda była bardzo fajnym pomysłem. Otóż buduje koleje. I teraz nagle pojawia się pomysł w Ameryce, żeby zbudować kolej transkontynentalną. No to ja już nie mam tyle forsy i takiej wielkiej fabryki, żeby się rzucić na zbudowanie tysięcy kilometrów czy mil torów z Nowego Jorku do San Francisco. Przerasta mnie to. Umiem. Wiem, jak zrobić lokomotywę, jak rzucić tory, jak zbudować wagony i takie inne rzeczy. No ale to przedsięwzięcie mnie przerasta finansowo. Co robię? Wtedy wypuszczam akcję i mówię, patrzcie, umiem zbudować kolej transkontynentalną, tylko żeby ją zbudować, to potrzebuję więcej forsy. I tnę swoje przedsiębiorstwo na mniejsze kawałeczki z obietnicą wielkiego zysku. I wypuszczam 10 tysięcy akcji. Zatrzymuję sobie 30, resztę wypuszczam na rynek. To zjawisko jeszcze było czytelne, zrozumiałe, fajny pomysł. Natomiast w tej chwili giełda już jest dawno nieczytelna. Pojawiły się jakieś lewary, proszę pana. I przechodzimy do kupowania na krótko. Pojawiły się fundusze ogromne, które działają niewolnorynkowo, bo one kreują rynek. One potrafią zadusić jakąś firmę albo ją ożywić. Trzeba kunsztu hazardzisty, żeby na giełdzie się zorientować. Gra na giełdzie nie bez powodu się grą nazywa, bo to jest tak jak mocna gra w karty, czyli w jakiegoś pokera, że jest łatwo wygrać i to jest prawda, ale skoro łatwo wygrać, to znaczy, że łatwo przegrać. I skoro ja wygrałem łatwo, to jednocześnie na giełdzie zawsze dlatego, że ktoś inny umoczył. Jak ja na giełdzie wygrywam jakieś pieniądze poprzez handel akcjami, to znaczy, że ktoś stracił te same pieniądze, które ja wygrałem. I dlatego mnie się giełda nie podobała, bo ona w tej chwili, jak opowiadałem o kolei żelaznej, to jeszcze był zdrowy pomysł, wolnorynkowy. A teraz w rozumieniu dobra ogólnego i gospodarczego to nie jest dobry interes gospodarczo i moralnie, bo on nie przynosi korzyści obu stronom. A dobry biznes to jest taki, gdzie obie strony coś zyskują. Ty sprzedajesz swoje ziemniaki, ja potem zrobiłem frytki, wszyscy zadowoleni. A giełda ze swojej natury przynosi korzyść tylko pod warunkiem, że jakaś inna strona poniesie stratę i oni też na giełdzie niczego nie produkują, nie wnoszą niczego do gospodarki.
Pod warunkiem, że tam się gra, a nie zbiera się po prostu kapitał na przedsięwzięcia, wtedy każdy zyskuje, ten co dał pieniądze zyskuje, ten co je dostał też zyskuje i wszystko się kręci, to ja jeszcze zanim będzie to, a teraz
tak,
to
tym pana... pierwszym, na tym pierwszym centymetrze ma pan rację, ja chcę zbudować kolej, zbieram pieniądze, to w tym miejscu jest wszystko okej, okay. Natomiast potem jak się odbywa spekulacja. Na giełdzie słowo spekulacja jest słowem pozytywnym. Spekulacja akcjami. To w tym momencie już się skończyła moralność i niczego nie wnoszą nowego do gospodarki, tylko sprzedają papierki w tej z powrotem nabijając zyski i wybierając zazwyczaj małym z kieszeni, małym graczom. A teraz mali gracze. Coś pan chciał powiedzieć? Jak
tak, bo
teraz do tych małych graczy.
To, zanim mali gracze, to jeszcze trochę prowokujące pytanie, bo to proszę. Trochę brzmi, jakby pan się zgadzał z Bernie Sandersem, który też pomstował, że Wall Street przestała być de facto giełdą i że trzeba tam wprowadzić zupełnie nowe porządki.
Tak, tylko Bernie Sanders chciał wprowadzić regulacje socjalistyczne. Natomiast ja... mam zastrzeżenia moralne i gospodarcze do giełdy, ale nie chciałbym wprowadzać regulacji socjalistycznych. Tylko na początek zajmijmy się tym, co się zdarzyło ostatnio, żeby gra była fair dla obu stron. Otóż no najpierw trzeba zrozumieć, czym jest sprzedawanie na krótko. To ja musiałem się dobrze douczyć, bo to nie jest intuicyjne. Intuicyjne jest coś takiego, kupić tanio, sprzedać drogo. To ja rozumiem. Kupiłem tanio i to jest obojętne, czy to marchewka, czy rakieta, czy akcje na giełdzie. Kupić tanio, sprzedać drogo.
A to jest trochę odwrotnie.
A w tym przypadku, który teraz omawiamy, jest na odwrót sprzedać drogo, a potem kupić tanio. To, co wcześniej sprzedałem drogo. To jest ten short, o którym mówią, czyli na krótko sprzedawanie. Czyli żeby najpierw sprzedać coś, a potem kupić tanio, to ja muszę sprzedać cudze. Jak sprzedać drogo coś, czego się jeszcze nie kupiło, tylko się później kupi tanio? Czyli dzisiaj sprzedaję drogo, a jutro kupię tanio. Pożycza się akcje. Cała masa jest machlojek, lewarów, innych rzeczy. Natomiast pożyczanie akcji od swojego brokera, od swojego pośrednika, on nam wypożycza pakiet akcji. Tak jakby miał w magazynie cudze książki, i teraz my do niego przychodzimy, mówimy, słuchaj, pożycz mi 20 tych książek, ja je sobie dzisiaj sprzedam drogo, a potem ci odkupię, bo wiem, że cena spadnie. I broker zarabia na pośrednictwie, zawiera się mocną umowę taką, że ja mu muszę te książki odkupić w późniejszym czasie. To jest jak z arabskiego bazaru. Mam klienta na żelazko, daj mi swoje żelazko, ja mu sprzedam za 50, chcę kupić żelazko, ode mnie potem ci odkupię. I jeżeli ja ci potem odkupię za 35, to zarobiłem. Ale jak potem polecę do sklepu i się okaże, już dzisiaj zamknięte, jutro pójdę do sklepu, że żelazka są po 65, no to muszę odkupić temu brokerowi za 65, chociaż sam sprzedałem tylko za 50. I na tym polegała sztuczka z tym kupowaniem na krótko. Pożyczało się pakiet akcji, duże firmy sprzedawały te akcje drogo dzisiaj, bo wiedziały albo liczyły, że cena akcji spadnie i jak ja będę musiał odkupić te 50 książek brokerowi, to je odkupię taniej i sobie zarobiłem w ten sposób na nie swoich przedmiotach, nie swoich akcjach. No i te duże firmy bardzo często wypuszczały różnych swoich ekspertów do telewizji i dławiły spółki. Żeby zarobić w taki sposób pieniądze, nie wykładamy żadnych własnych, więc dla nich to nie było pierwotne kupić tanio dzisiaj, czyli wyłożyć własne pieniądze, sprzedać drogo po jakimś czasie, długim czasie, kiedy spółka w naturalny sposób wzrośnie na wartości. To jeszcze było dobre. Natomiast tutaj jest inwestowanie bez własnych pieniędzy, czyli dzisiaj sprzedaję cudze papiery bardzo drogo, a potem pracuję usilnie na zniszczenie przedsiębiorstwa, bo zarobię tylko wtedy, jak zbiję cenę tych akcji. I te wielkie fundusze, właśnie to się Bernie Sandersowi się nie podobało, ale mnie też się nie podobało. Bardzo wielu ludziom się nie podobało. Te wielkie fundusze dusiły gospodarczo, propagandowo, na różne sposoby, manipulacjami swoimi za pomocą dużych pieniędzy i dużej mocy propagandowej, wysyłając ekspertów, którzy mówili, ta spółka tonie, nagłaśniając pewne informacje, one przyspieszały proces bankructwa albo kreowały bankructwo i po to tylko, żeby móc odkupić nic nie warte akcje i oddać temu brokerowi. A tutaj zamiast wielkich funduszy skrzyknęła się w internecie grupa ludzi. Tylko bardzo duża, obywateli, którzy zagrali w tę grę. To nadal jest gra moralnie wątpliwa, ale takie są reguły gry na rynku. Ustalone na dzisiaj. I masa ludzi skrzyknęła się, zobaczyli, że ktoś sprzedaje akcje jednej firmy, potem kilku następnych, z taką intencją, żeby to był short. Czyli pożyczył, duży fundusz pożyczył akcje sobie od brokera, sprzedaje je i mówi, potem ci oddam. Potem je odkupię gdzieś na rynku, takie same książki znajdę i ci odkupię. No i ci ludzie powiedzieli, a nie, odkupisz drożej. Zaczęli kupować te akcje po dzisiejszej cenie firmy, która miała upaść, a ponieważ zaczęli kupować te akcje masowo, bo się skrzyknęli w internecie pojedynczy ludzie, jeden miał $20, drugi 120, zaczęli kupować, chodźcie zagramy, co mam do stracenia? Duża firma ma do stracenia miliardy, ja $20 zainwestuję, może się sztuczka uda. I za pomocą drobnych wpłat, poprzez aplikacje komputerowe dla takich drobnych ciułaczy ryzykowali niewiele, $20 ryzykowali. Spółka, od której się zaczęło, szybowała w górę, bo kupa ludzi ją kupowała. I nagle przychodzi ten termin, kiedy broker idzie do tej dużej firmy grającej na spadek. Do tej dużej, do tego pierwszego oszustwa. Przychodzi broker, mówi, to teraz już mi odkup te moje książki. Ale słuchaj, one kosztowały $20, teraz kosztują 500. No ale co mnie to obchodzi? Odkup. Wielkie fundusze inwestycyjne straciły wielkie fundusze w dolarach na tej operacji. Żeby się uchronić przed kompletnym upadkiem, dogadały się z platformami, które operują handlem tych małych ciułaczy i powiedzieli, zablokujcie swoje aplikacje, żeby oni już więcej tego nie mogli robić. No i tutaj się podniosły fale protestu republikanów i demokratów, że to jest nieuczciwe, że jak mały inwestor nagle w tej samej grze, w której ci duzi zawsze wygrywali, jak nagle mały inwestor zaczyna wygrywać, to ten duży wymusza na aplikacji, zdejmijcie to z oferty, zablokujcie swoją stronę, zróbcie coś takiego, żebyście nie działali przez 3 dni, bo my już straciliśmy miliardy dolarów. No to w tym miejscu jesteśmy, mam nadzieję, że czytelnie wytłumaczyłem i teraz przejdźmy do piosenki. Proszę pana, chyba, że jeszcze chce pan o coś zapytać.
Już chcę, tylko już nie mam kiedy, bo jest 17:59 w Warszawie.
Bardzo. Takie 9. U mnie jest 8. To może kawałek chociaż tej piosenki, proszę pana, że the whiskey ain't working. Już whisky nie działa. Powyżej któregoś kieliszka już whisky nie działa, wódka nie działa, ani rum nie działa i o tym jest ta piękna piosenka.
I to jest mądrość, którą państwa zostawia Wojciech Cejrowski i ja również. Do usłyszenia.
Studio Dziki Zachód.